Dzień dobry Państwu. Po przerwie zaczynamy następną grupę dialogów. Słychać mnie teraz, tak? Pierwszy dialog nazywa się Niesprawne ciało w erze transhumanizmu. I mamy dwóch prelegentów, doktora inżyniera Kazimierza Frączkowskiego i doktora Michała Klichowskiego. To może zajmiemy się przedstawieniem osób. Doktor inżynier Kazimierz Frączkowski, kierownik studiów podyplomowych zarządzania projektami, adiunkt w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Obszar jego doświadczenia zawodowego i badań naukowych to zarządzanie projektami, telemedycyna, e-zdrowie, m-zdrowie oraz systemy informacyjne w ochronie zdrowia. Zainicjował studia podyplomowe zarządzania projektami, bierze udział w projektach naukowo-badawczych w dziedzinie bioinżynierii, diagnostyki elektrofizjologicznej oraz informatyki medycznej. Zdobył wieloletnie doświadczenie jako project manager w jednej z największych polskich firm IT. W latach 2009-2013 był także krajowym koordynatorem regionalnych projektów informatycznych w ochronie zdrowia z projektem centralnym Ministerstwa Zdrowia P1 i P2. Opublikował ponad 140 prac w krajowych i zagranicznych czasopismach i materiałach konferencyjnych z zakresu biosystemów, inżynierii oprogramowania oraz zarządzania projektami. Autor książki o zarządzaniu projektami informatycznymi. Na swoim koncie ma patenty i wnioski racjonalizatorskie. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiej Grupy Stowarzyszenia Project Manager Polska i oddziału wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Rzeczoznawcą PTI, laureatem pierwszej nagrody i wyróżnienia w kategorii Project Master. Gratuluję.
Pan Michał Klichowski, pedagog, adiunkt na Uniwersytecie na imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikował w języku polskim i angielskim ponad 50 tekstów naukowych dotyczących problemu relacji między przemianami techniki a poznawczym, emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniem człowieka. Autor trzech książek i współredaktor 5 prac zbiorowych. Uczestnik ponad 20 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Reprezentant Polski w dwóch międzynarodowych projektach zaczynam mieć znowu problem językowy. Bardzo Państwa przepraszam za to.
To są te spotkania, żeby o tym mówić.
Tak, całe szczęście, proszę Państwa, bo w innym przypadku to byłby problem.
Pan doktor po prostu sam się później wyjaśni.
Mam nadzieję, że to się udaje. Tak, dobrze. To bardzo proszę, zapraszam. Dobrze, to bardzo
proszę. Zapraszamy obydwu panów.
Przepraszam.
Mnie słychać? Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że dotarłem z Wrocławia, chociaż było mglisto, bardzo ranno. Pozdrawiam z pięknego Wrocławia. Równie piękną, a dla niektórych może piękniejszą Warszawę. I chciałbym powiedzieć, że to, co żeście o mnie usłyszeli, to akurat chyba jest mało przekonujące, że w ogóle się tu znalazłem. Nie wiem, kto bardziej ryzykuje, czy organizatorzy, czy my, czy ja, bo patrząc na Państwa i zainteresowanie, jak również tutaj rozbudzone dyskusje, uważam, że akurat być może dwa zdania, które akurat nie były przeczytane, upoważniają mnie, że tu się w ogóle znalazłem. Kończyłem cybernetykę na Wojskowej Akademii Technicznej i ta cybernetyka wtedy mi się kojarzyła z czymś, co dotyczy sterowania w organizmach żywych i maszynach. Ale wyobrażenia chciałem skonfrontować. Na dodatek przeczytałem w jakiejś encyklopedii, że to jest zgniła nauka kapitalizmu. więc zajmowanie się tym było ryzykowne. Ale na Akademii Medycznej zacząłem studiować i zacząłem się zajmować czymś, co się nazywa wywołane potencjały mózgowe. I pierwsze moje prace dotyczyły stwierdzenia, w jakich jednostkach chorobowych następuje opóźnienie w zakresie przewodnictwa. I się okazało, że w grupie pacjentów z SM były te latencje opuszczone. Chodziło tam wtedy o badanie potencjałów wzrokowych i słuchowych. I na ten temat, to był pewien rozdział w moim życiu, zakończył się dysertacją na Akademii Medycznej doktorską. I generalnie rzecz biorąc, potem zająłem się bardziej informatyką, w takim szerszym tego słowa znaczeniu, aż do paru lat temu, kiedy zauważyłem, że pewne wyobrażenia o działaniu komputera i mózgu, kiedy był taki okres czasu, nawet porównywano komputer do mózgu, są co najmniej nieuprawnione. Zaczęły się prace na temat sztucznej inteligencji, na temat tak zwanej mikroelektroniki. Są to prace związane z nanotechnologiami. I zająłem się takim działem, który się nazywa dzisiaj mobilne zdrowie, telemedycyna, a szczególnie w nim taki rozdział, który dotyczy, w jaki sposób można rehabilitować albo w jaki sposób można pomóc w rehabilitacji osobom z określonymi chorobami. I w tym momencie ja spróbuję się skoncentrować przede wszystkim na grach komputerowych w rehabilitacji, jak również na tym, czy i na ile można wykorzystać inne zdobycze techniki i informatyki w zakresie monitorowania sylwetki i ruchów człowieka. No. Otóż może kilka słów, dlaczego telemedycyna i dlaczego ten dział zaczyna się rozwijać? Otóż dlatego, że obserwujemy dwa zjawiska. Coraz wcześniej zaczynamy chorować i coraz więcej ludzi mamy, którzy dłużej żyją, ale chodzi o to, żeby te ostatnie lata życia żyć w lepszym zdrowiu. Bo znana jest Państwu przypowieść mitycznego tytana, który poprosił Pana Boga, żeby długo żyć. A potem wszystko robił i błagał go, żebym zrezygnował z tego daru, którym go obdzielił. Otóż są dyrektywy Unii Europejskiej, jak również badania Gartnera, które w sposób jednoznaczny mówią o tym, że w wyjściu naprzeciw tych problemów, czy jednocześnie rosnąca ilość osób, która wymaga opieki medycznej, z racji starzenia się, o którym wspomniałem, będzie rosła i w tym momencie telemedycyna i możliwości techniki będą w stanie być może częściowo ten problem zaspokoić. Co jest drugie? Otóż obserwuje się, że w zakresie tak zwanych tych różnego rodzaju gadżetów, co się nazywa tak zwany Internet of Thinking, czyli internet rzeczy, jest duży rozwój. Szacuje się, że wartość rynku będzie około 6 miliardów dolarów w 2020 roku. Oczywiście tego typu prace są poprzedzone wieloma innymi projektami badawczymi. Ja uczestniczyłem w kilku takich projektów. Ostatnio taki projekt realizujemy z kilkoma krajami. Projekt nazywa się Carewell, czyli lepsza opieka. I na końcu pokażę, jak objęliśmy grupę 50 pacjentów, którzy mają określone schorzenia i w jaki sposób można po prostu poprawić ich komfort życia i bezpieczeństwo w warunkach domowych. Nowe potrzeby, nowe usługi. Otóż nowe potrzeby są związane przede wszystkim z tym, że ludzie chcą i domagają się, i niejednokrotnie mają taką uzasadnienie, że skoro rozwija się tak technika, skoro rozwija się medycyna, skoro rozwijają się nowe technologie, to dlaczego niektóre dolegliwości czekają na ten postęp? W związku z tym tworzą się interdyscyplinarne różne zespoły i żeby umieć z różnej pozycji podejść do problemu. Otóż jednym z elementów, jestem w tej chwili w trakcie pisania rozdziału do takiej książki na temat zmiana modelu opieki zdrowotnej, problem starzenia się społeczeństwa i co wpływa na jakość i długość życia. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, ale per capita na przykład na jednego mieszkańca w Stanach Zjednoczonych są największe nakłady, ponad 7 tysięcy dolarów. Amerykanie nie są wcale zdrowymi ludźmi. Należą z punktu badań Światowej Organizacji Zdrowia są na 28 miejscu. A z kolei inne kraje, których środki, które tam się wydaje, znacznie mniejsze, cechują się długowiecznością. Są tysiące ludzi żyjących powyżej 100, nawet 120 lat. Gdzie jest, że tak powiem, recepta? A więc jedną z recept, którą próbuję tu lansować, jest po prostu ruch, aktywność. Można sobie generalnie wyobrazić taki model, że mamy taką infrastrukturę, którą chcemy zbudować, którą chciałem zbudować w ramach projektu P1, bo jak było wspomniane, przez kilka lat byłem krajowym koordynatorem projektu P1, bagatela 740 milionów i z tego projektu w zasadzie nic na razie nie mamy. Jak wielu projektów IT, które dużo kosztują. Proszę Państwa, mamy ludzi, którzy są zdrowi, ale chcą jak dłużej utrzymać swoje zdrowie, czyli chcą być zdrowsi. I oczywiście ci, którzy są nadprzeciętnie predysponowani i chcą uprawiać sport. I ci, którzy powinni być rehabilitowani. W związku z tym tą rehabilitację, to ich jak gdyby utrzymywanie w dobrostanie jak najdłuższym próbujemy robić poprzez telerehabilitację. Sami dobrze Państwo wiecie, że są kolejki do rehabilitacji. Rehabilitacja to jest 3 tygodnie, a potem trzeba iść do domu, a są jednostki chorobowe, o którym tutaj nie muszę mówić, które wymagają rehabilitacji przez całe życie. I tym wyjściem naprzeciw jest właśnie możliwość rehabilitacji się pod nadzorem w warunkach domowych. Ta praca i ten kierunek, który rozwijam, był w konkursie wyróżniony jednym z projektów na innowacyjne rozwiązanie dla ochrony zdrowia, dla rehabilitacji. Na czym polega rozwiązanie? Otóż kiedyś dobry diagnosta patrzył w oczy, albo jak pacjent wchodził do gabinetu, już potrafił powiedzieć, co pacjentowi jest. Zadał kilka pytań i tak dalej. Teraz pacjent wchodzi do gabinetu, lekarz patrzy na dół, bo patrzy albo w komputer, albo tam jakie dokumenty dostał i mówi, no dobrze, no to co to ostatnio było? Aha, no to zlecimy teraz takie badanie, takie badanie, niech pani przyjdzie za tydzień, jak będą wyniki. Otóż jest taki projekt, który został w pewnym momencie zawieszony w Czechosłowacji, w Czechach, przepraszam, teraz, nazywa się IZIP, gdzie wspomagano system informatycznym proces leczenia, jednocześnie dokumentowano i był wgląd w poprzednie wyniki badań. Ale ten projekt się ludziom nie podobał, niektórym, dlatego że zmniejszyła się ilość badań diagnostycznych o 30%. Rozumiecie Państwo, dla kogo są to straty. Ale jednocześnie szybciej podejmowano diagnostykę, bo był wgląd te dane. Proszę Państwa, inteligentny, mobilny czujnik ruchu wziął się stąd, że należy obserwować zachowanie człowieka, wszystkich jego kończyn i odnieść to do modelu matematycznego, jaki jest dotyczący prawidłowego ruchu, prawidłowych zachowań i tak dalej. Do tej pory człowieka można było obserwować, patrząc na niego. Patrzyły na niego kamery. A teraz, w jaki sposób człowiek sam może mówić o tym, jak zachowuje się jego ręka, noga i tak dalej. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale system GPS, z którego korzystamy, pierwotnie był do czego innego zupełnie stworzony. Żeby obserwować, czy satelity są rozmieszczone we właściwym miejscu, żeby mogły sobie odpowiednio tam wszystko widzieć. Przez błąd tylko tego systemu, którego nie przewidziano, odkryto taką możliwość, że można obserwować obiekty i one same się opisują, w którym są miejscu. Patrząc na to zjawisko, doszliśmy do wniosku, a dlaczego by właśnie wszystkie nasze elementy ciała nie mogły sygnalizować o swoim położeniu w układzie trójwymiarowym. I dlatego wykorzystaliśmy właśnie te elementy takie jak gradiometr, jak magnetometr i parę innych elektronicznych, które dały możliwość stworzenia urządzenia, które się nazywa inteligentny mobilny czujnik ruchu, który daje możliwość odwzorowania postury całego człowieka i jego ruchu. Nie będę tłumaczył pewnych elementów technicznych, bo myślę, że to nie jest, nie to jest akurat ważne. Chcę tylko powiedzieć, że nie widzę tego, co może pozwolić uruchomić. O, dziękuję. To są niewielkie urządzenia, jak żeście Państwo widzieli, które można założyć przy pomocy opaski, można przykleić, można wszyć w ubranie i w momencie, kiedy przypiszemy konkretne położenie danego elementu, widzimy o tym, jakie ten człowiek wykonuje ruch. To jest taki awatar stworzony sztucznie, ale tego awatara możemy oglądać w dowolnym miejscu na świecie. Czyli inaczej mówiąc, człowiek ubrany w takie coś może być w parku, może być w domu, może być gdziekolwiek, a może być obserwowany w centrum takiej zdalnej teleopieki, telemedycznej. Proszę dalej. Można dalej prosić? Kolejny slajd. O, jak widać tutaj na tym slajdzie, można to tak umieścić w formie takich opasek. Proszę następny. O, i tutaj możemy zobaczyć, ten filmik to ma już swoje chyba ze 2 albo 3 lata. W międzyczasie nasze prace poszły trochę dalej, ale widzimy. To jest obraz z kamery po lewej stronie, a po prawej stronie mamy właśnie odtworzonego takiego awatara. Jaka jest przewaga takiego systemu nad systemem na przykład kamera, Kinect i tak dalej? To, czy my tak rękę zginamy, czy tak, w obrazie płaskim nie widać. A w przypadku niektórych schorzeń po udarach i tak dalej ma to istotne znaczenie. Kąt, bo to zupełnie inne partie mięśni w tym momencie pracują i mamy tą informację właśnie pełniejszą, taką trójwymiarową, przestrzenną. Mogę prosić dalej? Bo tutaj organizatorzy bardzo reżim czasowy nadali. Postaram się zmieścić. Jak Państwo tutaj widzicie, mogę prosić o uruchomienie tej aplikacji? Podobnie jak... O tak, tu. Tak, dziękuję. Ilość tych czujników może być teoretycznie dowolna, ale praktycznie jest ograniczona szybkością komputera przetwarzania i to, z jaką wiernością, w zależności do potrzeb, chcemy te ruchy odtworzyć. W związku z tym takie na przykład podstawowa wersja, to są 3 czujniki, jeżeli mamy pewne problemy z niedowładem ręki, czy to po jakimś udarze, urazie, czy po jakiejś operacji stawu, czy kolanowego, czy innych ortopedycznych zabiegach. Widzicie tu Państwo, że tu na bieżąco jest transmitowana cała masa danych, które w sposób taki, który... albo takie dane, które są istotne z punktu widzenia czy to rehabilitanta, czy neurologa, mogą być po prostu mierzone. Co jest wartością dodaną takich rozwiązań? Otóż to, że my możemy w sposób obiektywny śledzić postęp, progres, albo, bo to są ilościowe pomiary, nie obarczone takimi błędami subiektywnymi, jak samopoczucie, czy obserwacja kogoś z zewnątrz. Proszę następne. Czyli inaczej mówiąc, istnieje tutaj możliwość analizy ruchu we wszystkich osiach. Daje to możliwość mierzenia parametrów czynnościowych, możliwość instalacji. Teoretycznie 12 czujników daje możliwość pełnego odtwarzania ruchu i sylwetki człowieka. Ktoś by mógł powiedzieć, że kilka lat temu, czyli kilkanaście lat temu, takie rzeczy były może takim science fiction trochę, ale dzisiaj rzeczywiście nie tylko możemy w głąb człowieka wejść, ale może ten człowiek po prostu informować nas o swoich zachowaniach, o swoich potrzebach, jak również w jakiej sytuacji się znajduje. Czyli do jakich zastosowań to może być stosowane? Rehabilitacja układu ruchowego można stosować do monitorowania postawy i sylwetki. Proszę Państwa, zobaczcie, ile dzieciaków w Polsce ma skrzywiony kręgosłup. Niewłaściwą postawę, niewłaściwą sylwetkę. Wystarczyłby jeden taki czujnik sprzężony na przykład z komórką, piszczał w momencie, kiedy źle siedzimy. Albo jeszcze wysyłał jakieś informacje do mamy, że Jasiu niestety, ale cały czas się garbi. To duży Jaś na pewno będzie chodził bardzo nieprawidłowo. Oczywiście część takich rozwiązań jest w tej chwili, kto wykorzystuje? Oczywiście ci, którzy mają najwięcej pieniędzy, czyli najbogatsze kluby na przykład grający piłkę nożną wykorzystują do monitorowania wysiłku fizycznego, ruchu, zmęczenia u sportowców, czyli u piłkarzy. Ale myślę, że wraz z tym, że te rozwiązania będą taniały, powszechność ich będzie coraz większa, myślę, że medycyna się tym powinna w miarę szybko zainteresować. Proszę Państwa, teza jest taka. Mamy masę leków. Generalnie rzecz biorąc, przemysłowi farmaceutycznemu wcale nie zależy na tym, żebyśmy byli zdrowi. Bo im więcej ludzi chorych, tym lepszy to jest biznes. Niektórzy mówią, że to jest drugi przemysł po przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o dochód. W związku z tym, jak być zdrowym i jak w chorobie spowolnić pewne procesy? Otóż ruch. I wszystkie te badania dotyczące, dlaczego właśnie pieniądze nie przekładają się na jakość i zdrowie człowieka, odsyłają nas do tych, którzy zupełnie inny model życia mają. Przy czym, proszę Państwa, rozmawiałem z wieloma lekarzami, szczególnie z ortopedami. Mówię, we wszystkim jest potrzebny umiar. Dzisiejsi biegacze, ci, którzy tutaj maratony biegają po parkach i tak dalej, to są przyszli pacjenci klinik ortopedycznych. Bo jak drugi element Państwo przeczytacie, na świecie ponad 7 milionów ulega kalectwu lub ponosi trwałe uszczerbki na zdrowiu w wyniku niewłaściwego treningu sportowego. Czyli z jednej strony ruch, aktywny ruch, monitorowany, adekwatny do naszych predyspozycji i możliwości. Dla jednego to może być kilometr dziennie wystarczy, inny może 5, bo ma takie potrzeby. I nic na siłę. Bo się okazuje, że to, bo są niektórzy ludzie, którzy się ruszają niewiele, ale długo są w dobrej sprawności, bo mają taką psychikę. Ale inny musi więcej. I teraz poznanie samego siebie, poznanie swoich możliwości, to jest wielka sztuka. A tą sztukę można częściowo wesprzeć właśnie różnego rodzaju obiektywnymi pomiarami, o których tu jest mowa. Czyli rehabilitacja ruchowa i sensoryczna jest nierozerwalnym elementem współczesnej medycyny. Czyli sensory, rehabilitacja, monitorowanie tego, współdzielenie tej wiedzy i oddanie dużej, większej roli niż dotychczas samemu pacjentowi. Tak jak lekarz mówi, tak jak mówi pacjent, pacjent musi być coraz bardziej świadomy i sam zacząć odpowiadać za swoje zdrowie. Ta współodpowiedzialność za własne zdrowie powinna się kształtować od wczesnej młodości. A to jest pewien proces, który trzeba zmienić, trzeba nauczyć. Takie rozwiązania są w tej chwili propagowane. Najlepiej się sprawdzają w tej chwili tam, gdzie rozwiązania mobilne były jak najwcześniej. Szwecja, Norwegia. Tam też ludzie są rozproszeni. Gęstość zaludnienia jest niewielka. W związku z tym jest elektroniczna recepta, jest elektroniczna dokumentacja medyczna, są centra teleopieki, w których po prostu ludzie w warunkach domowych po prostu żyją. Jadąc do państwa na kilkanaście minut wstąpiłem do swojej mamy. Ona ma 87 lat. Ojciec 92 rok. Miejsce w takim okresie czasu w szpitalu to jest niewłaściwe miejsce. Ona mówi, kiedy stąd wyjdę? Mówi, ja już wiem, że długo nie będę żył, ale ja chcę umrzeć w domu. A nie, mówi, ja tu nic nie poznaję. Mówi, co wyżeście tutaj zrobili? Bo czasami ma takie po prostu momenty. Dlatego myślę, że telemedycyna i opieka właściwa nad pacjentem i monitorowanie tego pacjenta w domu, żeby miał świadomość, jest po prostu chyba tym, co należy oczekiwać w ciągu najbliższych kilku lat. Czyli mamy rozwiązania dla rehabilitacji, to co Państwo widzicie u góry. Czyli tu mamy te wszystkie rozwiązania możliwe do rehabilitacji. Tu dla tych, którzy sport chcą uprawiać, ale żeby uprawiali go zdrowo. Jak również ci, którzy są do rehabilitacji. W związku z tym, że zostało mi niewiele czasu, następny slajd proszę. Widzimy, że te rozwiązania są, ale proszę zauważyć, gdzie doszły najpierw. Tam, gdzie są pieniądze. Sport wyczynowy, golf i tak dalej, bo ci panowie po prostu każdy gadżet kupują nowoczesny, który mają być. Tak jak jest część ludzi, którzy czekają, kiedy wyjdzie kolejny smartfon. Nieważne, czy on kosztuje 4000 czy 5000, ich po prostu na to stać. Następny slajd, proszę. Czyli analiza człowieka, ruchów i we wszystkich tych obszarach, w każdych warunkach, z możliwością przyłączenia dodatkowych czujników. Proszę, następny slajd. Zastosowania już w zasadzie mówiłem, czyli monitorowanie prawidłowej postawy, wadach postawy w wieku rozwojowym, rehabilitacja pacjentów wymagających takich rehabilitacji lub pacjentów, którzy w warunkach domowych muszą być cały czas po prostu usprawniani i tą sprawność powinni utrzymywać. Następny. Tutaj macie Państwo wielkość rynku, jaka jest. Ten rynek się rozwija rzeczywiście, tylko że wiele firm, wiele instytucji patrzą, gdzie szybciej można dostać pieniądze. Jak również druga rzecz jest taka, pracowałem kilka lat na Uniwersytecie Medycznym. Mam wielu kolegów też, którzy tym się zajmują. W medycynie bardzo wolno wchodzą zmiany. Ale wchodzą. Zawsze się śmieję jak i mówię, że są tacy oporni na innowacje, że mówię, termometr jak został wynaleziony, to w medycynie został zastosowany dopiero 100 lat później. W zasadzie 120 lat później. Tutaj mamy taką grupę, do której za chwilę wrócę, około 50 pacjentów. Mowa jest o projekcie CareWell, gdzie każdy z tych pacjentów ma przynajmniej dwie jednostki chorobowe. To są ludzie z cukrzycą, to są ludzie z różnymi innymi jeszcze schorzeniami. I w domu każdy z nich, w zależności od schorzenia, ma albo glukometr, albo ciśnieniomierz, albo wagę, albo spirometr. I w zależności od tego wykonuje pomiar. Ten pomiar jest transmitowany do telefonu i do centrum. Proszę następny slajd. To byśmy sobie już może darowali, bo skoro... Ile mam czasu? To tylko filmik w takim razie puścimy. Jednym z elementów rehabilitacji właśnie są gry. Czyli w jaki sposób... Bo kto lubi ćwiczyć, proszę Państwa? Ręka do góry. Mało. Połowa. 7% w ogóle ćwiczy. Bo ćwiczenia są nudne, prawda? Jak zrobić, żeby nie były nudne? Właśnie konkurować z kimś, rywalizować. Więc tu są za elementy rywalizacji. No ten pan po prostu jest po udarze mózgu i jego zadaniem jest po prostu chwycenie tego grzybka. On siedzi sobie normalnie przed kamerą, przed komputerem i ma włożyć go do kosza. Jednocześnie u góry, jak państwo widzicie, mierzony jest mu czas i mierzone są punkty. Takich osób ćwiczących w tym samym dniu, w tym samym czasie może być wiele. I oni mogą po prostu ranking ze sobą robić. Kto lepiej ćwiczy, kto szybciej, kto jakie ma większe postępy. I oczywiście od, w zależności od typu schorzenia, w zależności od tego, jakiego typu ruchy muszą być ćwiczone i rehabilitowane, dobiera się odpowiedni scenariusz gry. W związku z tym za chwilę po tych grzybkach, jakby pan tam przesunął po tej... O, tak trochę dalej, tak? Jeszcze dalej? O, teraz jest zupełnie inne ćwiczenie, prawda? Już jest taki hero, grzybka dał radę, ale teraz już ciężarkiem ćwiczy. Więc wyobraźnię kształtuje mało, jednocześnie pewne działania takie podświadome dochodzą do tego, że on ma możliwość jednak już w tej chwili użycia siły. Jeszcze dalej? Można prosić? Dalej? Właśnie. To jest zupełnie inna potrzeba zdrowotna, żeby móc się samodzielnie ubrać, żeby móc założyć czapkę na głowę, prawda? I to trzeba wiele razy ćwiczyć, więc za każdym razem czapka trochę inna, wygląda to zabawnie, na dodatek może sobie zobaczyć, jak w takiej czy innej czapce by wyglądał.
Jestem zmuszony.
To ja serdecznie państwu dziękuję.
Dzień dobry. Poproszę o prezentację, jeśli można. Witam państwa bardzo serdecznie. Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Tutaj czuję się bardzo wyróżniony i zaszczycony, że mogę tutaj być. Bardzo stremowany jednocześnie, bo jest bardzo wymagająca publiczność. Karolina zaprosiła mnie tutaj ze względu na książkę, którą napisałem i która dotyczy transhumanizmu. I poprosiła mnie, żebym właśnie o transhumanizmie troszeczkę państwu opowiedział i spróbuję to zrobić. Natomiast chciałbym podkreślić, że ta książka jest książką filozoficzną. Niemniej pojawiają się w niej takie wątki, które są bardziej związane z neuronauką, szczególnie z neuronauką poznawczą. I właśnie o tych wątkach chciałbym dzisiaj wspomnieć. Więc może na samym początku, czym w ogóle jest transhumanizm? Bo być może dla niektórych z państwa ten termin nie jest znany. Więc transhumanizm jest przez niektórych uznawany za filozofię. Najbezpieczniej jest uznać transhumanizm za pewien system myślenia. Jest to pewien system myślenia o rozwoju człowieka, o ewolucji człowieka, ujmujący ten rozwój, dzielący ten rozwój na dwie części, na taką fazę rozwoju człowieka przed powstaniem zaawansowanych technologii oraz na drugi etap, czyli etap ewolucji technologiczny. I transhumaniści twierdzą, że współcześnie, w XXI wieku, my rozpoczęliśmy jakby drugą fazę naszej ewolucji, tą fazę ewolucji technologicznej. Jest ona nazywana właśnie transhumanistyczną fazą, czyli fazą przejściową pomiędzy człowiekiem, który jest ściśle biologiczny, a człowiekiem, który jest już ściśle technologiczny. I ten człowiek ściśle technologiczny nazywany jest postczłowiekiem, czyli człowiekiem, który został tak zmodyfikowany przez różne narzędzia technologiczne, że nie przypomina już człowieka takiego, jakiego my znamy w normalnej postaci. I teraz w jaki sposób transhumaniści chcą przejść od tej fazy człowieka do postczłowieka, o jakich technologiach tutaj myślą? Więc transhumaniści mówią, że to przejście między człowiekiem a postczłowiekiem dokona się poprzez trzy grupy technologii. Są to technologie z grupy nano, czyli nanotechnologie, różnego typu urządzenia o wielkości nanometrycznej, transhumaniści mówią, że będziemy je instalować w ludzkim ciele i będą to różnego typu nanoroboty, które będą albo niszczyć jakieś patogeny, albo będą stymulować w jakiś sposób nasze kompetencje poznawcze. Z drugiej strony ma być to oczywiście inżynieria genetyczna, różnego typu modyfikacje genetyczne, zmienianie człowieka na poziomie genetycznego projektu. I ostatnia grupa są to technologie informacyjne i wykorzystanie wiedzy z zakresu nauk kognitywnych. No i tutaj to jest ten aspekt, na którym chciałbym się skupić i pokazać Państwu projekt transhumanistyczny, który można uznać za pewną ikonę transhumanistycznych idei, tego w jaki sposób można człowieka wzmacniać technologicznie, ale w kontekście osób z różnego typu zaburzeniami czy dysfunkcjami. Projekt ten nazywany jest projektem iBorg. Tutaj warto dookreślić, że mamy dwa projekty iBorg o takiej samej nazwie. Jeden projekt jest to taki kanadyjski projekt, który jest związany z projektem sztucznego oka. Oka, które ma zastąpić uszkodzone oko, a do tego ma mieć pewne dodatkowe funkcje, nie tylko umożliwiające widzenie, ale dokonywanie jeszcze innych rzeczy, na przykład kręcenie filmów czy jakieś tego typu pomysły. Natomiast ja tutaj odnoszę się do drugiego projektu. Jest to projekt, który został stworzony w kontekście osób cierpiących na achromatopsję, czyli całkowitą ślepotę barwną. Takie osoby widzą świat mniej więcej w taki sposób, czyli w większości przypadków te osoby widzą świat w skali odcieni szarości bądź dostrzegają pewne barwy, ale są to nieliczne. I żeby Państwo zrozumieli, na czym polega ten projekt, to nie będę o nim mówił szczegółowo, ale pokażę Państwu film na ten temat. Jeśli można, to będę wdzięczny za uruchomienie. To już można wyłączyć. Wybrałem ten projekt z dwóch powodów. Po pierwsze, ten projekt znakomicie obrazuje to, o czym rozmawiałem z Karoliną i co nazywane jest przez wielu teoretyków przejściem z fazy niepełnosprawności do fazy supersprawności. A mianowicie teoretycy zauważyli, że wiele rozwiązań transhumanistycznych powoduje, że osoby, które były niepełnosprawne, zaczynają korzystać z nowych technologii i w pewnym momencie nie tylko te technologie rekompensują pewne ich braki, ale dają im pewne zupełnie nowe możliwości i zaczęto nazywać ich super osobami supersprawnymi. Tutaj mamy wiele przykładów. To są przykłady na przykład biegaczy, którzy wykorzystując protezy okazuje się, że biegają szybciej niż biegaliby, gdyby mieli swoje własne nogi. Oczywiście oni są niepełnosprawni i oczywiście tylko w tym bardzo wąskim zakresie stają się supersprawni, ale jednak stają się supersprawni. I transhumaniści zaczynają inspirować się tego typu działaniami i chcą wykorzystać te technologie nie tylko dla osób, które są niepełnosprawne, ale dla osób, które są pełnosprawne, tak? Czyli żeby tego typu urządzenia, z tego typu urządzeń korzystały także osoby sprawne, żeby właśnie mogły widzieć kolory, których normalnie by nie postrzegały. Z drugiej strony wybrałem ten projekt dlatego, że jest to jeden z bardzo nielicznych projektów transhumanistycznych, który został rzeczywiście naukowo zweryfikowany. W 2015 roku w jednym z bardzo prestiżowych czasopism neurologicznych z grupy Frontiers został opublikowany artykuł, w którym zbadano osoby, które korzystały z tego urządzenia przez okres dłuższy niż 8 lat. Znaleźli 5 takich osób i okazało się, że te osoby, kiedy widzą różnego typu kolory, znaczy kiedy pokazuje im się jako bodźce w eksperymencie kolory, to one nie tylko aktywizują korę słuchową przez to, że słyszą te kolory, ale także aktywizują korę wzrokową. Mówiąc krótko, że one zaczynają te kolory reprezentować w przeciwieństwie do osób chorych na achromatopsję, które nie używały tego urządzenia. Co więcej, w drugim badaniu, w którym, bo to było badanie z wykorzystaniem fMRI, w drugim badaniu wykorzystano obrazowanie tensora dyfuzji i okazało się, że te osoby nie tylko aktywizują te obszary kory wzrokowej, ale w tych obszarach stworzyły nowe powiązania, inne niż mają osoby, które widzą kolory, czyli one stworzyły jakieś reprezentacje czegoś nowego, czegoś, czego zwykli ludzie nie mają. Tutaj jest jeszcze jedno badanie, które chciałem też pokazać już tylko jako ciekawostkę w tym kontekście. To jest badanie, które przeprowadzono na osobach niewidomych I te osoby miały takie urządzenie, które przetwarzało różnego typu obrazy na dźwięk. Te osoby nigdy nie korzystały z tego urządzenia, przeszły dwugodzinny trening i pokazywano im różne bodźce, wśród nich litery. I okazało się, że po dwugodzinnym treningu, kiedy pokazywano tym osobom litery, to one obszar mózgu związany z przetwarzaniem liter miały silniej aktywny niż w sytuacji, kiedy czytały językiem Braille'a. Czyli mówiąc krótko, tego typu urządzenie ma dużo większy potencjał niż tradycyjnie zapisane litery w języku Braille'a. I to jest ten coś, co można nazwać niezwykłym potencjałem transhumanistycznych projektów w kontekście z perspektywy neuronauki poznawczej, ale chciałbym pokazać też pewną opozycję względem tych projektów i tym chciałbym zakończyć. Chciałbym pokazać Państwu, że z jednej strony mamy w dyskursie naukowym koncepcje, które w niesamowity sposób promują nowe technologie w kontekście funkcjonowania ludzkiego mózgu i jako egzemplifikację tego potencjału pokazują tego typu projekty, ale z drugiej strony mamy też koncepcje, które radykalnie krytykują użycie nowych technologii właśnie z perspektywy neuronauki. W teorii powstaje całe kontinuum podejść, czyli mamy podejścia transhumanistyczne i tutaj szczególnie z nurtu singularytarianizmu, to jest Biblia singularytarianizmu, czyli książka Nadchodzi osobliwość, która mówi o tym, że nowe technologie doprowadzą do powstania supermózgu, niezwykłego potencjału poznawczego człowieka. Z drugiej strony mamy prace typu cyfrowa demencja, które mówią o tym, że nowe technologie doprowadzają do poznawczego regresu i do wielu negatywnych zmian w naszym mózgu. I chciałbym Państwu pokazać kilka bardzo świeżych i bardzo dobrze przeprowadzonych badań, które właśnie pokazują, że można też patrzeć na tę sprawę z tej perspektywy. To jest pierwsze badanie, znowu bardzo prestiżowe czasopismo, opublikowane badania w 2015 roku. To było badanie z wykorzystaniem przestrzaszkowej stymulacji TMS, natomiast oni zrobili też kilka testów behawioralnych i to jest bardzo ciekawe badanie, bo oni zbadali dorosłe osoby i znaleźli dorosłe osoby, które nigdy w życiu nie korzystały ze smartfonu, czyli nigdy nie klikały w dotykowy ekran. 39 takich osób znaleziono. No i zrobiono grupę kontrolną, również 38 czy 39 osób w tym samym wieku, które korzystają ze smartfona. I przeprowadzono różne testy związane z szybkością przetwarzania informacji i okazało się, że osoby, które korzystają bardzo intensywnie ze smartfona, dużo wolniej przetwarzają informacje. I później podzielono tą grupę osób, która nigdy nie korzystała ze smartfona, na pół. Połowie osób wręczono smartfony i przeprowadzono trening wykorzystania smartfona i poproszono, żeby przez 3 miesiące z niego korzystali i rzeczywiście monitorowano, czy te osoby korzystają z tego smartfona. Po 3 miesiącach zaproszono tą całą grupę, czyli ta grupa, która używała smartfona, nauczyła się i zaczęła korzystać i ta grupa, która nadal nie używała smartfonów, znów zrobiono im różne testy poznawcze i okazało się, że wszystkie osoby, które zaczęły korzystać ze smartfona, doświadczyły regresu w przetwarzaniu informacji, w szybkości przetwarzania informacji. Tu mamy kolejne badanie, jeszcze bardziej prestiżowe czasopismo. I tutaj badacze skupili się na przednim zakręcie obręczy. Jest to obszar, który jest bardzo istotny w procesie przetwarzania informacji. I oni znaleźli, to było około 50 osób, i zmierzono tym osobom tak zwany indeks multimedialności. Indeks multimedialności to jest jakby wskaźnik tego, z jak wielu technologii my korzystamy i jak często korzystamy z nich jednocześnie. Czyli mówiąc krótko, wysoki indeks mają osoby, które na przykład bardzo często robią coś na komputerze, piszą w tym samym czasie SMS-y, słuchają muzyki, a bardzo niski indeks mają te osoby, które rzadko korzystają z technologii i jeśli korzystają, no to tylko z jednej. Na przykład skupiają się tylko na korzystaniu z telefonu czy tylko na korzystaniu z komputera. I okazało się, że jest zależność między poziomem tej multimedialności a gęstością istoty szarej w przedniej części zakrętu obręczy. Czyli mówiąc krótko, im ktoś więcej korzystał z nowych technologii, tym miał mniej neuronów w obszarze bardzo istotnym, że przetwarzanie informacji. Kolejne badanie To było badanie, tutaj oczywiście był znowu badanie fMRI, natomiast tutaj było badanie bardzo takie proste z wykorzystaniem EEG i ci badacze oni znaleźli osoby, które korzystają z dotykowych urządzeń i osoby, które nie korzystają z dotykowych urządzeń, bądź w różnym zakresie korzystają, klikają w ekran. I zaczęli porównywać, czy częstość klikania w ekran w jakiś sposób zmienia to, zmienia funkcjonowanie naszego mózgu. I oni odkryli, że osoby, które bardzo dużo klikają w dotykowy ekran, ale to jest bardzo istotne, nie chodziło o korzystanie ze zwykłego telefonu, ale właśnie z tabletu bądź ze smartfonu, mają pewne zmiany neuroplastyczne w korze czuciowej. Nie zinterpretowali tego, nie wiedzieli, w jaki sposób to zinterpretować. Później jednak odkryli badania, które były wcześniej opublikowane, w których odkryto dokładnie takie zmiany neuroplastyczne w korze czuciowej i okazało się, że takie zmiany neuroplastyczne powodują odczuwanie bólu ręki, nadgarstka, pomimo tego, że nie mamy żadnych zmian w ręce, w nadgarstku, czyli nie doświadczamy tego syndromu informatyka, czyli zespołu cieśni nadgarstka. I tym samym wytłumaczono to, dlaczego osoby, które często bardzo dużo korzystają z nowych technologii, narzekają na ból ręki, pomimo tego, że nie ma żadnych fizjologicznych zmian w ich ręce. I ostatnie badanie, które chciałbym pokazać, to jest takie badanie, które już przeprowadzono na młodych osobach, na osobach chodzących do szkoły. Prosty eksperyment, dwie klasy w szkole. Pierwsza klasa została wysłana na 5-dniowy obóz, druga klasa została w szkole. I na tym 5-dniowym obozie te osoby zostały całkowicie odcięte od technologii. Nie mogły korzystać z telefonów, nie mogły korzystać z komputerów, nie mogły korzystać z telewizji. I przed i po wyjazdem na ten obóz zrobiono im dwa testy rozpoznawania emocji. Jeden test to jest test, czy umiem rozpoznać, jakie emocje ktoś swoją mimiką wyraża, emocje niewerbalne, a drugi test polega na tym, że mierzy, jak dużo błędów popełniam w rozpoznawaniu niewerbalnych emocji. I okazało się, że osoby, które zostały w szkole, przez te 5 dni nic u nich się nie zmieniły. Miały takie same problemy bądź ten sam poziom rozpoznania emocji niewerbalnych. Natomiast osoby, które na 5 dni zostały odcięte od nowych technologii, miały poprawę od razu w obu testach. Czyli naukowcy zaczęli mówić o tym, że rzeczywiście korzystanie z nowych technologii może doprowadzać do problemów z rozpoznawaniem niewerbalnych emocji. Pokazałem te wszystkie badania po to, żeby dokonać pewnej konfrontacji, dlatego że bardzo często w transhumanizmie dokonuje się czegoś takiego, co nazywane jest technoeuforią, czyli pokazujemy kilka projektów i od razu w sposób niespotykany wierzymy w te nowe technologie. Z drugiej strony bardzo często krytycy nowych technologii dokonują czegoś takiego, że pokazują pewne badania i od razu mówią, że technologie są najgorsze i że nie powinniśmy z nich korzystać. Natomiast będąc naukowcami powinniśmy starać się być obiektywni i rekonstruować całą debatę, zarówno prawą i lewą stronę kontinuum. I to dzisiaj właśnie chciałem uczynić w takim bardzo dużym projekcie, w którym jest ponad 80 naukowców z 29 różnych krajów. Zadajemy to pytanie, czy ludzki mózg rzeczywiście lubi nowe technologie i niedługo ukaże się pierwsza praca, w której zrekonstruowaliśmy fragment dyskursu, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszamy. Bardzo dziękuję.